Super. Dobrze Was widzieć, kochani. Sobie zaraz tu wszystko poustawiam. O, dziś się możemy nastawić na dużą dawkę Słowa Bożego. Naprawdę dużą dawkę Słowa Bożego, która przynosi wolność. Która przynosi wolność i jest działająca, skuteczna i żywa. To jest Słowo Boże. Ja zacznę może modlitwą. Ojcze, ja proszę Ciebie, modlę się teraz, Panie, za tym czasem, za czasem głoszenia Słowa Bożego, Panie. Proszę Cię, abym mówił z Twojego Ducha, Panie, co ma być powiedziane, niech będzie powiedziane, Panie. I proszę Cię, daj nam uszy do słuchania, daj nam uszy do zrozumienia i do przyjęcia tego Słowa, Panie. Proszę Cię, aby teraz nasze myśli były skupione na Tobie i aby nasze... I te duchowe, Panie, uszy słuchały, żeby nasze serce mogło przyjąć to Słowo. Ponieważ, Panie, tylko Ty jesteś w stanie przekonać nas, tylko Ty, tylko Twoje żywe Słowo jest nas w stanie przekonać do jakiejś zmiany, Panie. Ponieważ Twoje Słowo jest żyjące. Twoje Słowo żyje i króluje i działa. Amen. Okej. Okay. Ostatnim razem, to był miesiąc temu, też głosiłem kazanie na temat wiary. Nie wiem, czy pamiętacie może jakieś wyrywki z tego kazania. Czyli mówiłem o tym, na temat wiary, tego, co buduje naszą wiarę lub co buduje naszą niewiarę. Tak, pamiętamy. Mówiłem też o tym, o takiej potrzebie przemiany naszego umysłu, abyśmy nie upodabniali się do tego świata. Również o potrzebie tak zwanej zdrowej diety duchowej, no i też o tym, ile czasu w ogóle spędzamy z Bogiem. To kilka takich pytań, po prostu rzuciłem tak zwanych pytań otwartych, które no, są takie bardzo konfrontujące, tak, o pytanie, ile czasu spędzamy z Bogiem. Pamiętacie, może mówiłem też o takiej zasadzie mniej więcej, tak, taka pod koniec mniej więcej. Nie wiem, czy może udało Wam się coś zastosować z tej zasady. Nie wiem, czy widzicie może już jakąś zmianę w Waszym życiu, czy może mniej, prawda, zastosowaliście mniej tych rzeczy światowych, a więcej czasu poświęciliście Bogu. To też zostawiam na razie jako takie pytanie otwarte, które może być takim wstępem po prostu do dzisiejszego głoszenia. Niesamowite, słuchajcie, że po ludzku jest, wiecie, dzisiaj są Mikołajki, 6 grudnia, taki, wiecie, fajny dzień, no nie, zawsze te prezenciki czy i tak dalej, tak pozytywnie, no nie, a Pan Bóg po prostu dał mi naprawdę taki bardzo, bardzo ciężki temat tak naprawdę do głoszenia i ja mówię, że ja chyba z siebie to bym, Boże, tak nie zaryzykował tego tematu w dzisiejszy dzień, ale widzę, że po prostu Bóg mówi i naprawdę Bóg jest dobrym Bogiem i troszczy się o nas. Okej, okay. Kiedy myślimy o naszym życiu, kiedy planujemy też nasze życie tutaj ziemskie, często wyznaczamy sobie jakieś cele, prawda, tutaj ziemskie. Te cele, wyznaczanie celu pomaga nam po prostu, wiecie, widzimy, czy osiągamy ten cel, czy w ogóle zbliżamy się do tego celu, czy idziemy w dobrym kierunku, prawda, takie wyznaczenie celu. Mówimy sobie, chcę tutaj, tak, chcę tą pracę zdobyć, podoba mi się to, podoba mi się ta szkoła, będę się edukował, uczył w tym konkretnym kierunku. To jest wyznaczenie jakiegoś celu. Natomiast w Bożym Królestwie również możemy wyznaczać sobie te cele, ale one mogą być, czy taki główny cel może być trochę inaczej definiowany. I właśnie możemy teraz w myślach albo po prostu pomyśleć o tym, zadać sobie takie pytanie. Jaki jest Twój cel w życiu tutaj na ziemi? Po co żyjesz? Co napędza Ciebie w życiu? Co jest takim, wiecie, motorem napędowym? Co naprawdę tak szczerze nakręca nas tutaj, że chce nam się żyć? Okay? Ja zdefiniowałem ten cel, taki, bym powiedział, bardziej cel nadrzędny dla chrześcijan, bym powiedział cel ponadczasowy, Lecz może być dla wielu osób ten cel bardzo abstrakcyjny, czyli taki bardzo tutaj na ziemi nierealny. Mówię o celu, którym jest zbawienie i życie wieczne w niebie. Tak? Dlaczego on może być abstrakcyjny? Ponieważ to jest obietnica, której nie widać. To jest jakby rzeczywistość, w której jeszcze nie jesteśmy, a której tylko na mocy wiary w Słowo Boże, tak, uwierzyliśmy, że kiedy wyznamy Chrystusa Panem, gdzieś tam, kiedy skończy się nasze życie, będziemy mieli życie wieczne. Tak? To jest taka obietnica. Natomiast nie widzimy tego nieba tutaj. Tak? Nie widzimy, jesteśmy na ziemi, mamy oczy ziemskie, widzimy to, co się dzieje tutaj na ziemi. Dlatego ten cel, tutaj nazwałem jako taki cel dla wielu abstrakcyjny. I to jest coś, co chciałbym, żeby w trakcie tego czasu, żebyśmy, co jakiś czas będę wracał do tego celu, tak? Że celem jest zbawienie, życie wieczne w niebie, nie tu na ziemi, tylko w niebie. Jakby tematem też takim wiodącym nazwałem to kazanie fundamenty odkupienia. Fundamenty odkupienia. Lubię to słowo fundamenty, wiecie, bo to jest coś takiego, co bym powiedział, jest niepodważalne, co jest solidne, tak? Coś, co po prostu jest trwałe i mocne, prawda? Na fundamentach zaczynamy w ogóle budowę czegokolwiek, tak? Jeżeli budujesz dom, to nie zaczynasz od budowy dachu, nie zaczynasz od ścian, okien, tylko zaczynasz od fundamentów, prawda? Jak te fundamenty są trwałe, mocne, to wiesz, że masz dobry grunt do zbudowania czegoś mocnego. Natomiast tak, odświeżmy sobie tak teologicznie, powiedział, w takiej naprawdę prostej teologii. Ja też nie jestem teologiem, chociaż kiedyś studiowałem trochę na chacie, na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i miałem gdzieś, czy historię Kościoła, mieliśmy kilka przedmiotów, natomiast to jest taka, myślę, prosta teologia, którą warto odświeżać, czyli fundamenty naszego zbawienia. I tematem w ogóle nadrzędnym, zresztą od którego zacznę, jest grzech, bo to od tego niestety zaczęło się. Od grzechu zaczęło się nieposłuszeństwo względem Boga, nieposłuszeństwo człowieka względem Boga. Okej, pierwszy grzech, pierwszy człowiek, pierwszy grzech. Tutaj możemy otworzyć sobie list Rzymian, 5 rozdział. Rzymian 5, od 12 do 14. Tutaj dzięki, Michał, że jak uda ci się puszczać za mną na ekranie, to będzie fajnie, żeby też móc widzieć to słowo. Z powodu jednego tylko człowieka, Adama, grzech wdarł się na świat, a wraz z nim śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli. Grzech był obecny jeszcze przed ustanowieniem prawa Mojżesza, ale tam, gdzie nie ma prawa, nie można stwierdzić grzechu. Śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi, od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli tak jak Adam, będący pod pewnym względem zapowiedzią Chrystusa. Tak, znamy to nauczanie, że po prostu w ogrodzie Eden ludzie, można powiedzieć, stracili różnie jakby to jest określane, co straciliśmy. No, straciliśmy tą bliskość z Bogiem, życie w ogrodzie Eden. Tak? Mamy powiedzmy tą namiastkę informacji, która jest w Słowie Bożym. I na pewno człowiek, który zgrzeszył, no Adam z Ewą zostali wygnani z ogrodu, prawda? I wiemy, że przyszedł grzech i w tym momencie stali się śmiertelni, tak? Że śmierć przyszła poprzez grzech, poprzez nieposłuszeństwo względem Boga. I znamy z historii Kościoła, z dziejów Izraela, jak ja będę dlatego tak troszeczkę skracał, żebyśmy też mogli wyrobić się po prostu w czasie i widzieć tak, powiedzmy, taki duży obrazek tych dziejów Izraela. Przejdźmy teraz od Adama, od tego pierwszego grzechu, przejdźmy do 10 przykazań Bożych, tak, które Mojżesz odebrał od Boga. I bardzo szybko ja przeczytam 10 przykazań Bożych. To jest 5 Mojżeszowa, 5 rozdział, od 6 do 21. To czytam w oryginale, czyli jakby ta wersja oryginalna, która jest w Słowie. Ja jestem Pan Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie bóstw, żadnych wyobrażeń, czegokolwiek, co jest wysoko na niebie, nisko na ziemi albo głęboko w wodzie. nie skłaniaj im pokłonów, ani nie oddawaj czci, ponieważ ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym. Dochodzę winy ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą lub odrzucają, a okazuję łaskę tysięcznym pokoleniom tych, którzy mnie kochają i przestrzegają moich przykazań. Nie używaj imienia Jahwe, Twojego Boga, nadaremnie, gdyż Jahwe nie pozostawi bez kary tego, kto nadużywa Jego imienia. Przestrzegaj dnia szabatu, święć go tak, jak rozkazał Ci Pan, Bóg Twój. Pracuj 6 dni, wtedy wykonuj wszelką Twoją pracę, ale 7. dzień przeznacz na szabat dla Pana, Twojego Boga. W tym dniu nie wykonuj żadnej pracy, ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydle, ani Twój osioł, ani żadne Twoje zwierzę, ani cudzoziemiec, który przybywa w obrębie Twoich bram. Niech odpocznie Twój sługa i Twoja służąca, podobnie jak Ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej, wyprowadził Cię stamtąd Pan, Bóg Twój, mocną ręką z podniesionym ramieniem, dlatego nakazał Ci Pan, Bóg Twój, obchodzić dzień szabatu. Szanuj swego ojca i swoją matkę, tak jak przykazał Ci Pan, Bóg Twój, by dzięki temu długo żyć na ziemi i cieszyć się powodzeniem w ziemi, którą daje Ci Pan, Bóg Twój. Nie morduj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie poświadczaj nieprawdy lub nie składaj fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pragnij domu swojego bliźniego, ani jego pola, ani jego sługi, ani jego służącej, ani jego bydlęcia, ani jego osła, ani czegokolwiek, co do niego należy. Okay. To są w takim, bym powiedział, w oryginale 10 przykazań Bożych, jakby te pierwsze takie nadrzędne przykazania, które zostały zapisane na tych kamiennych tablicach i które później były schowane do Arki Przymierza. I tak jakby to jest zbiór tych przykazań, które po prostu przyniosły prawo. To jest, można powiedzieć, prawo, które Izrael miał respektować, tak? I miał po prostu to prawo, miało przynosić wolność, tak, dla Izraela. Pełne prawo wiemy, że jest znacznie bardziej rozbudowane, prawda? Później tak jakby Mojżesz spisał całe prawo, mamy po prostu w księgach mojżeszowych bardzo, bardzo szczegółowo rozpisane i dalej kontynuowane te przykazania. Natomiast przykazania dają obietnicę, tak? Dają obietnicę. I ta obietnica mówi, że kto będzie wypełniał prawo, tak? Kto będzie wypełniał te przykazania, będzie zbawiony. Natomiast kto grzeszy, czyli kto nie wypełnia tego prawa, i ten, aby na nowo pojednać się z Bogiem, musiał złożyć ofiary w świątyni. Jest to naprawdę mocno rozpisane. Tych ofiar było bardzo, bardzo dużo. I teraz, ponieważ ten pierwszy grzech zszedł jakby na ziemię z Adamem i zapłatą za grzech jest śmierć, to ktoś właśnie musiał umierać za odpuszczanie grzechów. Dlatego właśnie były te ofiary przebłagalne, były to ofiary robione z gołębi, z kozłów, z baranków. I naród izraelski, żeby oczyścić się od grzechu, po prostu musiał fizycznie mordować, zabijać się zwierzęta. Muszę nie mordować, zabijać zwierzęta, składać je na ofierze. Jednak wiemy z historii Izraela, jak bardzo trudne, wręcz niemożliwe było wypełnianie całego prawa. Tak jest, było to bardzo, bardzo trudne, żeby wszystkie przekazania człowiek mógł wypełniać tak jakby z powodzeniem, bo taka też była natura człowieka, że po prostu to było wręcz niewykonalne. Okej, jakby kolejny punkt. Przenieśmy się teraz do czasów już Chrystusa. Tak, mieliśmy ten czas Adama, potem czas Mojżesza i prawa i teraz zobaczmy czas Chrystusa. Też wiemy, że to Jezus stał się tą ofiarą przebłagalną za grzechy całego świata. Okay? Jako jedyny wypełnił prawo, nie zgrzeszył. Umarł i zmartwychwstał. I On jest jedyną drogą do pojednania z Ojcem. Wiemy też, co trzeba zrobić, aby dostąpić zbawienia, tak, które dostępne jest z łaski przez wiarę w Chrystusa i przez wyznanie wiary, poprzez chrzest. Wiemy też, że grzech oddziela nas od Chrystusa. Tak, to są takie też fundamentalne, można powiedzieć, zasady chrześcijańskiego życia. Już wiele razy o tym słyszeliśmy. To jest tylko dla takiego, wiecie, przypomnienia, żebyśmy widzieli ten obrazek. Natomiast ostatnio, naprawdę jak czytam list do Rzymian, to ten list do Rzymian jest po prostu niesamowicie, bym powiedział, precyzyjny, dokładny i przeszywający. Po prostu to, o czym Paweł pisze i w jaki sposób to wykłada, jest po prostu niesamowite. I zobaczmy, jak dokładnie, tak jakby Paweł opisuje, to list do Rzymian, 5 rozdział, od 1 do 11 wersetu. Teraz więc, gdy dzięki wierze zostaliśmy uniewinnieni przez Boga, żyjemy z Nim w pokoju. Stało się to możliwe dzięki naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i tylko dzięki Niemu przez wiarę dostąpiliśmy Bożej łaski. Ona postawiła nas na nogi i daje radość z oczekiwania na Bożą chwałę. Ale to nie wszystko. Jesteśmy również dumni, że ze spotykających nas trudności. Wiemy bowiem, że uczą nas one wytrwałości, która owocuje wypróbowanym charakterem. On z kolei utrwala naszą nadzieję, a nadzieja ta jest niezawodna, bo opiera się na miłości samego Boga, którą Duch Święty, zesłany nam przez Boga, wlał w nasze serca. I dalej czytamy. Jako grzesznicy nie mieliśmy przed Bogiem żadnych szans. Jednak Chrystus w wyznaczonym przez Boga czasie umarł za nas. Nam trudno było oddać życie nawet za kogoś szlachetnego. Być może chętniej oddalibyśmy je za kogoś bardzo dobrego, ale Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas. Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Jeśli więc dzięki Jego przelanej krwi zostaliśmy uniewinnieni, to tym bardziej ocali nas ona przed gniewem Boga. Skoro jako wrogowie Boga zostaliśmy z Nim pojednani przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będziemy uratowani dzięki Jego życiu. Ale to nie wszystko. Możemy teraz być dumni z naszego Boga, który pojednał nas ze sobą przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Okay. I tutaj, wiecie, czytając czasami, wiecie, jeden pojedynczy fragment, jakiś jeden werset, możemy na nim bardzo się skupić. Natomiast ja w ostatnim czasie widzę naprawdę takie czytanie dłuższych fragmentów, które dają dodatkowy kontekst i które gdzieś układają, można powiedzieć, taką większą pełnię, większą całość. Po prostu to, co teraz przeczytałem, ten fragment, to jest naprawdę w skrócie takim, to jest ta dobra nowina. To jest ta dobra nowina. O to chodzi po prostu w... Tym się dzielimy, tak? Uniewinnienie od grzechu jest w Chrystusie. I my jako wierzący już wiele, wiele lat, niektórzy mniej, niektórzy więcej, skorzystaliśmy z tej łaski. Jesteśmy tu i teraz wierzący w Chrystusa. Natomiast czytając dalej Słowo Boże, jakby widząc w jakiś sposób czasy, które teraz są, to słowo ma bardziej głębokie jeszcze przesłanie, więcej szczegółów i zaraz o nich będę tutaj mówił. Czy w całej dobrej nowinie, którą znamy, wierzę, że każdy jest w stanie powiedzieć, w co wierzy, tak jakby ciebie ktoś zapytał po prostu, hej, o co chodzi z tym Bogiem, w co wierzysz? To jesteśmy w stanie, każdy może powiedzieć, no wygląda to tak i tak, że był grzech, prawda, ale teraz Jezus, prawda, wziął ten grzech i odkupił mnie, tak, w jakiś sposób, takimi, wiecie, prostymi słowami jesteśmy w stanie powtórzyć Ewangelię, powtórzyć tą dobrą nowinę. Natomiast dalej, wiecie, słowo głoszone przez można powiedzieć, lata, w niedzielę, w środy, kazania i tak dalej, to głoszone słowo, nadawane, można powiedzieć, tak, przez Boga, nie do końca często jakby koreluje z naszym słuchaniem tego słowa i z naszym przyjmowaniem tego słowa. Bo czy jesteśmy słuchaczami, czy również wykonawcami tego słowa? I tu mam kilka takich zdań właśnie. Ile lat już słuchasz tej Ewangelii? Ile lat już słuchasz Ewangelii? jeżeli mielibyśmy teraz właśnie wszyscy skonfrontować samych siebie, z tych wszystkich lat słuchania Ewangelii, to jakie owoce z tego słuchania, prawda, lub wykonywania, jakie owoce z naszego życia z Bogiem przetrwają próbę ognia? Biblia mówi, że jest coś takiego jak właśnie próba ognia, tak? Że przez ogień będzie wypróbowane, będą te owoce. O tym później też będę miał konkretny fragment, więc za chwilkę przyjdziemy do tej próby ognia. Natomiast zobaczmy jeszcze jakby teraz kolejny przykład związany z cielesnością naszą, prawda? Że pomimo, że przyjęliśmy Ewangelię, przyjęliśmy Słowo Boże, żyjemy i funkcjonujemy tu na ziemi w ziemskim, fizycznym ciele. Tak? I to ciele, to ciało ma swoją cielesność. Tak? Cielesność i grzech. I zobaczmy, jaki wpływ na nasze życie właśnie ma nadal ten grzech. Przede wszystkim grzech oddziela nas od relacji z Bogiem. I ja, wiecie, pamiętam po nawróceniu moim, już chyba drugim nawróceniu, już wtedy pracowałem w Warszawie i naprawdę miałem taki czas czytania, wzrostu. Natomiast, wiecie, to był też czas olbrzymiego zmagania się z grzechem, z pokusami, z pożądliwością, tak? Wszystko, co możemy sobie wyobrazić, tak jakby to kuszenie takie fizyczne, bardzo się z tym zmagałem i pamiętam wtedy dużo czytałem Słowo Boże, dużo się modliłem, ale ogólnie w swojej głowie, w swoim zrozumieniu było to zmaganie, zmagałem się z grzechem, walczyłem z grzechem. I pewien dobry znajomy, wierzący, wtedy wziął mnie trochę na bok i mówił: hej, co tam, co u ciebie w ogóle, jak tam żyjesz teraz z Bogiem? Mieliśmy chwilę takiego, wiecie, czasu, to był niesamowity w ogóle czas, że mogliśmy z moim kolegą, nawet na mieście, pamiętam, wtedy gdzieś w centrum sobie siedliśmy w przerwie, ponieważ razem pracowaliśmy w tamtym okresie. I ja mu tak szczerze powiedziałem, wiecie, tak stwierdziłem, że kurczę, co tam, nie będę ukrywał, powiem konkretnie, no słuchaj, no mam problem z grzechami różnymi, mam jakaś jest pożądliwość, pokusy i walczę z tym, wiesz, po prostu walczę, ostatnio trudno jest mi. I on mi po prostu wskazał, ponieważ wtedy nie znam jeszcze dobrze Słowa Bożego, wskazał parę wersetów, które dały zupełnie nowy pryzmat, nową takie spojrzenie na walkę z grzechem. I to jest list do Rzymian, 7 rozdział, werset od 1 do 6. Tak, pamiętamy, widzimy te 10 przykazań Bożych, widzimy Boże przykazania, które nadały prawo. I teraz Paweł mówi tutaj w liście do Rzymian: przyjaciele, dobrze znacie prawo Mojżesza. Czy nie wiecie więc, że obowiązuje ono człowieka tylko za życia? Dlatego zamężna kobieta zgodnie z prawem związana jest z mężem aż do śmierci. Jeśli jednak jej małżonek umrze, w świetle prawa przestaje być mężatką. Gdyby za jego życia chciała zmienić męża, dopuściłaby się grzechu niewierności małżeńskiej. Jeśli jednak on umrze, jest wolna i zgodnie z prawem może powtórnie wyjść za mąż, bez narażania się na grzech niewierności. I dalej, od 4 wersetu. Wy właśnie, moi przyjaciele, będąc częścią ciała Chrystusa, umarliście dla prawa, aby żyć dla tego, który zmartwychwstał i aby wydawać w życiu duchowe owoce dla Boga. Gdy żyliśmy dla naszego grzesznego ciała, prawo pobudzało nas do grzechu, co z kolei prowadziło nas do śmierci. Ale teraz nie podlegamy prawu, bo jesteśmy dla niego martwi. Możemy więc służyć Bogu jako nowi ludzie poddający się duchowi, a nie jak dawniej zgodnie z samą literą prawa. I to jest pierwsza część tego słowa, tego fragmentu, która daje, wiecie, taki nowy właśnie pryzmat, że hej, nie musisz teraz jakby skupiać się na tym prawie, które ono jest, to prawo, to ono jest, ono obowiązuje, ono zostało dane, natomiast poprzez to prawo, poprzez przykazania dostaliśmy świadomość, że to jest grzech, prawda? I teraz jeżeli na tym się koncentrujemy, na tym wypełnianiu tego prawa, to jest to bardzo trudne. jest to wręcz nierealne. I dalej zobaczymy dlaczego, jak, które wersety dokładnie o tym, Paweł o tym dokładnie pisze, dlaczego jest to bardzo trudne i co nas tutaj, bym powiedział, pociąga, bym powiedział, w tym chęci podlegania prawu. Tutaj Paweł powiedział, że nie podlegamy prawu, bo jesteśmy dla niego martwi. Właśnie to słowo, że to prawo przestało nas obowiązywać, jeżeli umarliśmy dla tego prawa. Okay? Jeżeli umarliśmy dla tego prawa. Dlatego dał tutaj Paweł przykład o małżeństwie. Tak? Jeżeli jest mąż i żona, to prawo małżeńskie ich obowiązuje, ale jeżeli mąż umiera, to już to prawo przestaje obowiązywać, tak? Bo nastała śmierć, nastało, coś się zmieniło. Była śmierć i wtedy to prawo przestało obowiązywać. Wtedy kobieta może znowu wyjść za mąż. Tak? Nie ciąży na niej grzech w momencie, gdy się z kimś by związała. Mamy tutaj konkretny przykład. I teraz ósmy kluczowy rozdział, ósmy rozdział do Rzymian. Ja wiem, słuchajcie, że na ósmym rozdziale to można było z 5 kazań napisać, tylko z tego fragmentu i jeszcze pewnie ze 2 książki. Natomiast teraz czytamy go, żeby po prostu zobaczyć taką, wiecie, to big picture, tak, szerszy po prostu obraz, żebyśmy sobie po prostu o tym przypomnieli. I dalej czytamy od początku ósmego rozdziału Rzymian. Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa. Prawo ducha prowadzące do życia i darowane mi przez Jezusa wyzwoliło mnie z bezradności wobec prawa grzechu i śmierci. Właśnie tę nieskuteczność prawa, wpływającą ze słabości ciała, pokonał Bóg. Tu chwilkę pauzy zrobię. Zobaczcie, tu jest konkretnie nazwana nieskuteczność prawa wypływająca ze słabości ciała. Tak? Czyli mamy 10 przykazań, mamy konkretne prawo, którego się nie da fizycznie w całości wypełnić, ponieważ ciało jest po prostu grzeszne, słabe i ludzkie ciało nie jest w stanie tego po prostu zrobić. I właśnie tą nieskuteczność prawa Bóg pokonał. Posłał On własnego Syna, podobnego do grzesznego człowieka i położył kres panowaniu grzechu. W ten sposób możemy być posłuszni nakazom prawa, bo poddajemy się Duchowi Świętemu, nie zaś bezsilnemu ciału. Okay? Jest tu rozdzielenie, komu się poddajemy. Czy ciału, czy Duchowi Świętemu. Tu jest tak, jakbyśmy mieli miecz, to jakby można było to rozciąć, to tu się robi ta granica, po prostu rozcięcia. Ciało, cielesność, duch, duchowość. Okay? Po prostu czarne, białe. Ci, którzy żyją zgodnie z ludzką naturą, myślą tylko o tym, jak zaspokoić swoje ludzkie pragnienia. To dalej od 5 wersetu, tak, 8 listu do Rzymian, tak. Ci zaś, którzy są posłuszni Duchowi Świętemu, myślą o rzeczach duchowych. Poddawanie się ludzkim pragnieniom prowadzi do śmierci. Posłuszeństwo Duchowi prowadzi natomiast do prawdziwego życia i pokoju. Dążenia ciała i ludzkiej natury są przeciwne Bogu. Nie poddają się Jego prawu, ani nawet nie są w stanie tego zrobić. Dlatego ci, którzy żyją, realizując tylko swoje ludzkie pragnienia, nie mogą podobać się Bogu. I zobaczcie, właśnie tu jest ten szkopuł, tak? Że żyjąc naszym cielesnym, takim, wiecie, ziemskim życiem i realizując wszystkie pragnienia naszego ciała, nie jesteśmy w stanie, nie możemy podobać się Bogu, nie jesteśmy w stanie, ponieważ to jest jakby nierealne. Słowo mówi, że po prostu nie da się, nie jest w stanie tego zrobić. Tak, dążenia ciała i ludzkiej natury są przeciwne Bogu. Nie poddają się Jego prawu, ani nawet nie są w stanie tego zrobić. Po prostu to się nie uda. Jeżeli chcesz żyć z Bogiem i chcesz zbliżyć się do Boga, jeżeli chcesz Go poznać bliżej, to nie zaspokajaj tej ludzkiej, cielesnej natury. Tak? To nie ten, że tak powiem, nie ciało, nie karmi ciała. tylko zacznij karmić ducha. Okay? Posłuszeństwo duchowi prowadzi natomiast do prawdziwego życia i pokoju. To jest po prostu rozdzielenie, wiecie, tam jest olbrzymia naprawdę przepaść między tymi dwiema rzeczami, ale to jest przepaść, którą bardzo często budujemy sobie kładkę, tak, między tą przepaścią. Dlatego ta granica czasami się zamydla. O tym będę dalej mówił. Od 9 wersetu. Wy jednak nie żyjecie po to, aby zaspokajać swoje ludzkie pragnienia, bo mieszka w was duch Boga. Jeśli zaś w kimś nie ma ducha Chrystusa, ten w ogóle do niego nie należy. To jest bardzo mocny fragment. Tak, jeśli zaś w kimś nie ma ducha Chrystusa, ten w ogóle do niego nie należy. Jeśli jednak macie w sobie Chrystusa, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, wasz duch jest żywy dzięki temu, że zostaliście uniewinnieni przez Jezusa. Jeśli przebywa w was duch Boga, który wskrzesił Jezusa z martwych, to i wasze śmiertelne ciała zostaną ożywione mocą tego samego ducha. I to jest, słuchajcie, moc. To jest naprawdę moc Bożego Słowa. Że w taki sposób Bóg to wszystko zaplanował i ukształtował. Po prostu nie ma, można powiedzieć, innego tutaj wyjścia, tak? Tak po prostu jest. I dalej, od 12 wersetu. Przyjaciele, nie musicie poddawać się waszym grzesznym pragnieniom. Takie życie nieuchronnie prowadzi do śmierci. Ale jeśli dzięki mocy ducha stawiacie opór grzesznym pragnieniom waszego ciała, będziecie żyli. Ci bowiem, których prowadzi duch Boga, są jego dziećmi. Przepraszam, że mi się głos troszeczkę tutaj rwie, ale mówię, wczoraj też jak gdzieś przygotowywałem to słowo, naprawdę Bóg niesamowicie po prostu dotyka tym słowem. Patrzcie, nie wszyscy są dziećmi Boga. Okay. Tylko ci, których prowadzi Duch Boga, są jego dziećmi. Będzie lepiej. Ojejku, naprawdę Boże Słowo jest niesamowite. Dalej od 15 wersetu. Nie staliście się przecież zastraszonymi niewolnikami Boga, lecz otrzymaliście ducha, który uczynił was jego dziećmi. Dzięki temu możecie zwracać się do Boga, mówiąc Abba, Tato. To właśnie Duch Święty daje nam tę pewność, że naprawdę jesteśmy dziećmi Boga. A skoro jesteśmy jego dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Bo jeśli razem z Nim cierpimy, to razem z Nim będziemy otoczeni chwałą. Okay. I ten mocarny fragment, słuchajcie, mocarny fragment, który mówi teraz naprawdę i też i na mnie działa po prostu niesamowicie, bo to jest po prostu moc Boża, tak, słowo, które po prostu przeszywa, słowo, na które nie mamy argumentów takich ludzkich, tak, nie mamy... To słowo żyje. Pamiętam w tamtym czasie właśnie, kiedy wyłożył mi to po prostu osoba wierząca, zacząłem, że jejku, faktycznie, po prostu tak zmagając się z ciałem, jakby skupiając się na ciele, na tych cieleśnych, jakichś takich praktycznych rzeczach, które są, to jestem jakby skazany na porażkę, tak? A w momencie, gdy przeniesiemy, po prostu zobaczymy, że jejku, to w ducha trzeba karmić, to w ducha trzeba inwestować, to w duchową rzeczywistość. To jest kluczem do zwycięstwa, tak? To jest kluczem do wszystkiego. Zainwestuj w ducha, w duchowe rzeczy. bo ci bowiem, których Duch prowadzi, są dziećmi Bożymi. I wiecie, naprawdę tutaj ja to parafrazuję, ale tak głosi Słowo Boże, że nie wszyscy są Bożymi dziećmi. Tak często mówimy, tak, wiesz, często takie mamy, wiecie, takie dobre życzenia, że jesteśmy Bożymi dziećmi, tralala. Ale to, wiecie, Boże Słowo mówi bardzo precyzyjnie. Jakby o tym bardzo często zapominamy, że tylko ci, których prowadzi Duch Boga, są Jego dziećmi. I tu zaznaczyłem sobie słowo prowadzi, tak? Prowadzi, czyli idziesz gdzieś, tak? Idziesz gdzieś, poruszasz się gdzieś, a Duch prowadzi ciebie i ty poddajesz się w Jego prowadzenie. Bo jeżeli Duch powie, skręć w prawo, a ty pójdziesz w lewo, to już nie jesteś prowadzony. Ty już sam zdecydowałaś, tak? Zdecydowałaś, że to są już twoje ścieżki, ale jeżeli idziesz za Duchem Boga, to jakby to nadaje to twoje posłuszeństwo Jemu, tak? Nie tylko takie samo stwierdzenie, no znam Boga, wierzę w Niego, tylko prowadzenie i poddanie się. Dalej, zerknijmy na list Jakuba. List Jakuba, pierwszy rozdział, od 13 do 25. To też dotyczy tej cielesności i tego, jak jesteśmy kuszeni. Od 13 wersetu. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi, jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi. Lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Nie błądźcie, moi bracia, moi umiłowani bracia. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Gniew bowiem człowieka nie wykonuje sprawiedliwości Bożej. Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. Bądźcie więc wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem, właśnie już jeszcze pauzę zrobię, czyli bądźcie więc wykonawcami słowa, nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. I tu zobaczmy znowu tą wizję, tak? Ten cel naszego życia, do czego zmierzamy. Tak? Zmierzamy do życia wiecznego. Bądźcie więc wykonawcami, nie tylko słuchaczami oszukującymi samego siebie. Jeśli bowiem ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, podobny jest do człowieka, który przygląda się w lustrze swojemu naturalnemu obliczu, bo przyjrzał się sobie, odszedł i zaraz zapomniał, jakim był. Lecz kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła i ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tak, zobaczcie, to jest taki, bym powiedział, przeszywający fragment, o którym wielokrotnie słyszeliśmy, wielokrotnie, bo jesteśmy osłuchani z Ewangelią, jesteśmy ludźmi wiele lat wierzącymi. Może niektórzy, jak słyszą to po raz pierwszy, to przyjmijcie to słowo jako takie, bym powiedział, nazwę to taki pakiet, trochę pakiet startowy, tak? Ale zobaczcie, można być osłuchanym, ale w momencie, gdy go nie wykonujemy, tego słowa, które słyszymy, czy to słowo gdzieś ginie, gdzieś jest wykradane, to trochę też ostatnim razem mówiłem, to oszukujemy samych siebie. I ten przykład o tym lustrze, zobaczcie, on daje do zrozumienia, bo słuchacze to są tacy ludzie właśnie, że patrzymy na to nasze odbicie w lustrze, patrzymy, jak wyglądamy, ale zaraz odchodzimy i zapominamy. Zapominamy, co to było. Zapominamy, jak wyglądaliśmy. Czyli słowo, które czasami może było niełatwe, może było trudne, bardzo często jest właśnie, wrzucamy zapominacze w naszym życiu. I tymi zapominaczami może być wszystko. Możemy sami chcieć zapomnieć, możemy powiedzieć, nie, to jest takie trudne słowo, że to w ogóle nie przyjmuję tego. Tak? Albo, nie wiem, sprawy zaraz bieżące, prawda, praca, coś tam. Te rzeczy spowodują to, że to słowo zaraz tyk, leci na dolny priorytet, pyk, zapomnieliśmy. Jest taka wtedy błoga nieświadomość. Ale co się stało? Zapomnieliśmy, jak wygnęliśmy. I to jest właśnie sytuacja, kiedy nie wprowadzamy w życie Słowa Bożego. I ta końcówka tego listu Jakuba, że kto wpatruje się w doskonałe prawo wolności, trwa w nim, ten nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą dzieła i ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. I zobaczcie, w naszych realnych potem działaniach, nie wiem, w życiu, jeżeli wykonujemy to Słowo Boże, coś, co do ciebie Bóg mówi, i wiesz, że to jest dobre, i wiesz, że to jest trudne, ale to jest Słowo Boże, to jak wykonasz to Słowo, to przyjdzie wtedy błogosławieństwo w twoim działaniu. Wtedy zobaczysz, że Bóg zaczyna realnie działać w twoim życiu. Nie dlatego, że On nie ma mocy, tylko dlatego, że tu chodzi o twoje posłuszeństwo względem Boga. Chodzi o twoje życie, twoje posłuszeństwo względem Niego. Jeżeli chcesz realnie, żeby zaczęło się coś zmieniać na dobre w twoim życiu, zacznij być wykonawcą Słowa Bożego, nie tylko słuchaczem. Bo słowa słuchane nic nie zmienią. Właśnie to jest punkt kluczowy. Te słowa nic nie zmienią. Nic nie zmieni tego, że przyjdziesz, usłyszysz jakieś fajne nauczanie, fajne kazanie. Ale jeżeli zaraz zapomnisz o tym, nie wprowadzisz tego w życie, nie wrzucisz to w obroty fizyczne, to nic się nie zmieni w twoim życiu, bo po prostu te zasady nie będą ciebie, już zapomniałaś o tym. I przeglądałem ostatnio jeszcze taką, bym powiedział, bardzo wstępne, ogólne statystyki, słuchajcie, Kościoła. Są w internecie prowadzone, nawet chyba na Wikipedii są zbierane po prostu gdzieś automatycznie takie statystyki kościołów. I tutaj taki trochę, nazywam to wzór na zbawienie, ale ilość. Zapisałem sobie ilość osób ewangelicznie wierzących. Taki stan tu i teraz, to jest w granicach chyba tam 2017 roku. Nie licząc jakby kościoła katolickiego, nie licząc jakby osób, które tak jakby są ewangelicznie wierzący z kościoła katolickiego, tak, bo to jest specyficzny moment, jak najbardziej jest wiele osób takich, jakby każdy, kto żyje z Bogiem, jest nawrócony, tylko tu chciałbym tylko i wyłącznie pokazać te statystyki z kościołów protestanckich, okej? Wiem, że na pewno w kościele katolickim też jest tam będzie jakaś cyfra. Natomiast ogólnie do różnych nurtów protestantyzmu należało to w 2011 roku 67 ze 174 formalnie działających wyznań, co czyniło tę grupę protestantów najliczniejszą pod względem liczby zarejestrowanych kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej. Wszystkie wspólnoty protestanckie obejmowały wówczas ogółem 145 600 osób. Okay? Czyli mamy... To jest dane na ten 2011 rok. Nie wiem, jakie są dane na bieżący, pewnie możemy to zweryfikować, potem sobie sprawdzić. To będzie też ciekawe, żeby tą świeżą informację dostać, jak to wygląda teraz, dzisiaj, w 2020. Ale wtedy wyglądało to tak, że jest 145 600 osób ewangelicznie wierzących, okay? Czyli osób, które należą do kościołów protestanckich. I prostą matematyką obliczyłem sobie, słuchajcie, jaki to jest procent ludności w Polsce. Jeżeli przyjmiemy, że osób żyjących w Polsce jest 38 milionów, tak, wszystkich osób, to protestanci stanowią 0,38%. Czyli to jest tak jakby... No bardzo mało, bardzo mały odsetek osób. I to dało mi, słuchajcie, do myślenia, tak jak tu jesteśmy, że my jesteśmy w tym małym odsetku, tak? My jesteśmy w tym odsetku osób ewangelicznie wierzących, osób, do których dotarła Ewangelia, czyli możemy siebie traktować jako niesamowitych szczęściarzy, że w ogóle tu jesteśmy. Widzicie to? To jest 0,38%. Jesteśmy szczęściarzami, że dotarła do nas Ewangelia, że nawróciliśmy się, poznaliśmy Boga, jesteśmy w tym gronie szczęśliwców. I teraz dojdę też do kolejnego sedna, właśnie, które jest jeszcze, bym powiedział, tą statystykę tutaj może zaburzyć, bo wiadomo, jeżeli dodamy jeszcze wszystkie osoby, ona może podskoczyć, prawda, ta statystyka osób, które należą do Boga, ale z tej statystyki tylko osób zadeklarowanych, że przychodzą do Kościoła, tak, że wierzą ewangelicznie. Czyli to jest taka czysta, powiedzmy, matematyczno-demograficzna deklaracja, prawda? Czy wierzysz w Boga? Wierzę. Do jakiego kościoła chodzisz? Jestem protestantem. Okej? To są te osoby, 0,38%. To zadajmy sobie teraz pytanie, czy w gronie tych szczęśliwców, tych wybranych, statystycznych, czy wszyscy należący do Kościoła będą zbawieni? Dalej, jak wrócimy do tożsamości, do tej tożsamości dziecka Bożego, czyli do tego wersetu, także ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. I że wiara tych, którzy są wykonawcami, jest prawdziwa i wypróbowana. Jeśli zaś w kimś nie ma Ducha Chrystusa, ten w ogóle do Niego nie należy. Tu są te pytania, czy należysz więc do Chrystusa? Czy należysz do Chrystusa? I dalej będziemy mieli Ewangelię Mateusza, 7 rozdział, od 21 wersetu do 27. Znowu łatwo nie będzie. Słuchajcie, łatwo nie będzie. Ojej, ale jakoś po prostu musimy przez to przejść. Muszę to, to jest Słowo Boże, jakby nie... To powiedział Jezus, tak? Jakby do mnie dotarło właśnie, że to Słowo może dotyczyć właśnie nas. Ten odsetek ludzi właśnie, który się już załapał w wybraną grupę. I do tego odsetka myślę, że to jest Słowo. Nie każdy, kto mówi do mnie, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Okay? Czyli nie każdy, kto mówi, Panie, Panie, wejdź do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca. Wielu powie mi tego dnia, tu mówimy o tym dniu, którego po prostu się, wiecie, spodziewamy, nie znamy, który to będzie dzień, jest różnie określany ten dzień, wiem, że będziemy zaskoczeni i tak dalej. I tego dnia wielu będzie miało takie argumenty do Boga. Wielu powie mi tego dnia, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu? W Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w Twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę, nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Okay. Czyli każdego więc, kto słucha moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skalę. I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skalę. Tak? To są te fundamenty, tak? O których właśnie mówiłem na początku. A każdy, kto słucha tych słów, a nie wypełnia ich, będzie przyrównany do człowieka głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł deszcz, i przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom i zawalił się, a jego upadek był wielki. I ten fragment, on jest takim, wiecie, fragmentem, który wiem, że towarzyszy mi przez w zasadzie te 2001 rok od nawrócenia, no to już dużo lat minęło. Dużo lat już minęło. I on ten fragment naprawdę się pojawia cyklicznie u mnie i to jest taki fragment, który mam nadzieję, że Tobie też da teraz w jakiś sposób taki klucz, jak w ogóle masz postępować w życiu. Jakby tak to słowo, które Chrystus mówi, że nigdy was nie znałem, tak? To słowo właśnie ono jest tak przyszywające, że mówi, jak to? Przecież Boże, no przecież jesteśmy tu, tak? Robimy coś dla Ciebie, służymy w Kościele, no nie wiem, tak, służymy, wołamy Panie, Panie. A Jezus tutaj pisze właśnie o czymś więcej i właśnie dlatego chciałbym to powiedzieć, że to będzie, wiecie, jakaś realna sytuacja, która nastąpi. Dlatego to słowo jest tu napisane, żeby nas ostrzec po prostu i żeby nas oczyścić. Czyli zobaczcie, będą ludzie, którzy, no nie wiem, tak jak my, jakby tu nie chcę, wiecie, nikogo też, to słowo tak samo, wiecie, mnie dotyczy, to jest po prostu coś, co tak jest, tak Bóg powiedział to słowo, tak, że będą właśnie pośród nas, pośród tych kościołów, ludzie, którzy będą przychodzili na spotkania, będą czynili niesamowite rzeczy, głosili Boga, ale w sercu, właśnie tu chodzi o serce i o tą autentyczność, tak? W sercu nie mający relacji z Jezusem i w momencie, gdy nie będą wykonawcami woli Ojca i nie będą prowadzeni przez Ducha Świętego, czyli można też powiedzieć tak, jak nie będą w tym momencie dziećmi Bożymi, bo jeżeli ich nie prowadzi Duch Boży, tak, to jak możesz być, prawda? Jeżeli nie jesteś prowadzony, tylko jakby jesteś z, właśnie nawet nie wiem, jaki to może być percepcja taka, tak, że ktoś, kto po prostu, nie wiem, ustami tylko, nie wiem, czy może robi coś na pokaz, ale gdzieś w środku tak naprawdę nie ma tego fundamentu, nie ma Chrystusa. Dlatego to są bardzo trudne pytania, które Bóg teraz zadaje i konfrontuje nas, żebyśmy o to zadbali, że jeżeli są jeszcze jakieś rzeczy w Twoim życiu, może widzisz właśnie coś konkretnego, co oddziela Cię od Boga, gdzie masz z czymś problem, to jest właśnie taki moment, kiedy w łasce Bóg przypomina to słowo i mówi to słowo, żeby oczyścić Kościół, żeby oczyścić Twoje życie i przynieść prawdziwą wolność. I wiecie, przy tych właśnie okolicznościach tej, nazwijmy to z jednej strony, fatalnej statystyki, a z drugiej strony, jeżeli jesteśmy już w tej statystyce, to jakim wielkim skarbem możemy się, wiecie, szczycić, chlubić, że jesteśmy w tej statystyce, jesteśmy wśród grona tych osób, którzy słyszą Ewangelię, którzy przychodzą na nabożeństwo i karmią się tym słowem, to w tych okolicznościach właśnie dlaczego bierzemy nadal przykłady z tego świata? Czyli dlaczego karmimy nadal się tym światem i ulegamy jego wpływom? Dobra. Ostatnia strona już. Hebrajczyków, 10 rozdział, 26-29. Przepraszam za te emocje, one po prostu w jakiś sposób bardzo mnie uderzyły. I tak mówię, Boże, po prostu, żebym tylko się jakoś nie był w stanie to po prostu powiedzieć. To jest tak trudne słowo, ale niech to słowo będzie coś zmieni w naszym życiu. I Hebrajczyków 10, 26-29. To jest chyba taki, bym powiedział, już najtrudniejszy, bym powiedział, z tego całego walca, który teraz się dzieje. Słowa, które po prostu nie pozostawia nitki wątpliwości. Słowa, które po prostu jest tak trudne, ale potrzebne. Okej. Jeśli bowiem poznaliśmy Bożą prawdę, a dalej z rozmysłem grzeszymy, to nie ma już dla nas żadnej dodatkowej ofiary za grzechy, z której moglibyśmy skorzystać.
chciał jakbyś doczytał tylko ten.
Mogę to czytać. Tak, co tak, tu tak. Mamy napisane? Nie ma już.
Do 29.
Wolę to tłumaczenie. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszne oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile srożej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski.
Dziękuję. Zobaczcie, to jest Hebrajczyków 10 werset. Tak, 10 rozdział. Niesamowicie, słuchajcie, że aż ciężko po prostu jest mi to przeczytać. Ale jest nadzieja w tym wszystkim, jest nadzieja. Więc doszliśmy do takiego punktu, słuchajcie, punktu najniższego w tym wszystkim, w tym całym trudzie. Dzięki, tato, że pomogłeś doczytać ten fragment. Ponieważ chciałem też, wiecie, żeby było wypowiedziane to słowo. Jest dla nas nadzieja. Daj się poznać Jezusowi. Otwieraj przed Nim i przed otwieraj się przed Nim i przed Kościołem. Niech Twoje życie będzie świadectwem działania Jezusa. I w tej nadziei, już kończąc, to z listu Jakuba, list Jakuba 5 rozdział, 15-16, jest coś, co możemy praktycznie robić. I w ogóle jakby ten czas takiego, wiecie, oczyszczenia, czy adwentu, ale też oczyszczenia, przygotowania, po prostu coś, co nas ma, po prostu, wiecie, skonfrontować, zobaczyć, hej, potrząsnąć, gdzie jest Twoja wiara, na czym, na jakich fundamentach masz zbudowaną tą wiarę, to jest nadzieja dla nas, pomimo tak tego trudu i tego trudnego słowa, które po prostu gdzieś, wiecie, jest naprawdę bezlitosne, tak? Ono po prostu jest prawdą. Jest napisane w Jakuba: wyznawajcie jedni drugim swoje grzechy i módlcie się za siebie, abyście byli uzdrowieni. Modlitwa prawego człowieka ma bowiem wielką moc. I dalej Mateusza 5 rozdział od 29 do 30. To jest bardzo konkretna rzecz, słuchajcie, bardzo konkretna rzecz. Jeśli więc twoje prawe oko skłania cię do grzechu, wyłup je i odrzuć. Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twojego ciała, niż byś z całym ciałem miał być wrzucony do piekła. Jeśli twoja prawa ręka skłania cię do grzechu, odetnij ją i odrzuć. Lepiej bowiem, gdy zginie jakaś część twojego ciała, niż byś z całym ciałem miał znaleźć się w piekle. I to jest też niełatwy fragment, ale pokazuje, słuchajcie, realny, znaczy grzech dramatycznie wpływa na nasze życie. Grzech oddziela nas od Boga. I lepiej jest, jeśli grzeszy twoja dłoń, lepiej, Jezus to nazwał w Ewangelii, lepiej odrąbać tą dłoń i być w Królestwie Bożym, niż wylądować w piekle. Popatrzcie, ta wizja z początku kazania. Mamy być w niebie. Mamy spędzić wieczność w niebie. Tak? Niech ten grzech, te ziemskie rzeczy, które gdzieś tam jeszcze się trafiają, zdarzają, zróbmy porządek z tym. Możemy potraktować to jako symbol odrąbania, tak? Chociaż on jest bardzo konkretnie tu napisany. Jeżeli ręka twoja w tamtych czasach, to uważam, że to było dosłownie. Jeżeli kogoś ręka po prostu grzeszy, lepiej, żebyś nie miał tej ręki i trafił do Królestwa Bożego na wieczność, niż jakbyś mając rękę. Tak. I teraz pomyśl, czy są właśnie jakieś rzeczy, co możesz w twoim życiu odrąbać, pozbyć się tego, co realnie wpłynie na twoje życie. Pomyśl, może widzicie jakieś rzeczy właśnie, nie wiem, z czymś, co mieliście problem od jakiegoś czasu i chodziliście z tym. Odrąbać, słuchajcie, lepiej odrąbać. Lepiej oczyścić się teraz, oczyścić, pozbyć się tego ciężaru. Zobaczcie, co kusi nas do grzechu i co ma realny wpływ na naszą kondycję duchową, bo grzechy mają wpływ na naszą kondycję duchową w Kościele, na nasze modlitwy, na nasze uwielbienie, na wszystko to ma wpływ. I zapisałem tu jeszcze takie zdanie i skonfrontuj to ze swoim, z tym, co robisz, skonfrontuj to. Czy przypadkiem nie pielęgnujesz i nie podlewasz drzewa, które wiesz, że wyda zły owoc? Ok? Jeszcze raz to powtórzę. Skonfrontuj twoje życie i zastanów się, czy przypadkiem nie pielęgnujesz i nie podlewasz drzewa, które wiesz, że wyda zły owoc. Bo są, do tego mówię, żyjemy w takich czasach, że ja nawet znam takie przykłady po prostu czasami osób, które gdzieś, wiecie, zbliżają się, wiecie, to jest coś takiego, wiesz, że coś jest grzechem, wiesz, że coś jest złe, wiesz, że coś po prostu spowoduje upadek, ale kusi cię to, tak? I jakby, i ty podchodzisz do tej linii, prawda? Do tej linii podchodzisz jak najbliżej do tej linii. Wiesz, że to jeszcze nie jest grzech, ale cię kusi. I tak podchodzisz do tej linii, tak? Jak jest peron kolejowy i wiesz, że zaraz ma przejechać po prostu ekspres i cię zmiażdżyć, tak? To ty po prostu wiesz, że to jest złe, ale coś cię kusi do tego. I to są właśnie o te rzeczy, żeby nie podlewać tych tematów, tak? Świadomie, my możemy świadomie zdecydować w naszym życiu, mamy na to wpływ. Jest wolność, słuchajcie, zobaczcie, czytaliśmy wcześniej, że mamy wolność. Jeżeli uznamy siebie za martwych dla grzechu, to przyniesie to wolność do twojego życia. I już ostatni temat. Coś, co po prostu przynosi w walce z tym tematem, coś, co przynosi naprawdę uwolnienie, to jest światło. Światło Boże i trwanie w świetle. I zobaczcie, jest przykład światła i dnia. Jak mamy piękną naszą planetę Ziemia. Mamy dzień, mamy noc. I taka myśl jakiś czas temu mi wpadła do głowy. I zobaczcie, że bardzo często się zdarza, że jeżeli ktoś grzeszy, w nocy grzeszy. Noc, kiedy jest ciemno, kiedy nie widać. Wtedy nagle pojawiają się jakieś takie tematy związane z grzechem. Nawet to w statystykach widać po prostu, wiecie, policyjnych różnego rodzaju. Kiedy ktoś, nie wiem, okrada, albo nie wiem, gwałci, albo kogoś zabija. Najczęściej w nocy, kiedy nie widać. Jeżeli chodzi o grzech, to światło, tak? Ta noc, kiedy nie widać światła, albo że chowamy się przed tym światłem, tak? I zaproś po prostu do twojego życia więcej światła Bożego. Masz moc to uczynić. Tak w swoim życiu, jeżeli to słowo dotknęło ci dzisiaj, jeżeli coś odebrałaś z tego słowa, podejmij decyzję dzisiaj i zobacz, że możesz te części twojego życia, gdzie wiesz, gdzie jest jeszcze problem, odsłoń, daj Boże światło w tą część twojego życia i realnie podejmij świadome decyzje o pozostaniu w świetle, aby nie kusić samego siebie i nie zbliżać się do niebezpiecznej linii, która może doprowadzić do upadku. To jest taki, wiecie, tak jak mamy realne przykłady. Ktoś ma problem z pornografią, a na przykład w nocy włącza ten telewizor po tej, nie wiem, 23. Tak, widzicie to? Wie, że ktoś ma z tym problem, włącza i czeka. Jakie realne rzeczy można zrobić? Wyłączyć telewizor i nie patrzeć. Tak? Bardzo często my świadomie po prostu zbliżamy się właśnie do tego. I to jest to, dlatego nazwałem to tym świadomym pielęgnowaniem, podlewaniem drzewa, które wiesz, że wyda zły owoc, ale nie chcesz się z nim rozstać, bo on jest taki czasami fajny, to drzewko. I ostatni fragment. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział od 5 do 9. Nowina, którą słyszeliśmy od Niego i którą wam przekazujemy, brzmi tak. Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas z Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli zaprzeczamy, że popełniliśmy grzech, sami siebie oszukujemy. Jesteśmy dalece od prawdy. Jeśli przyznajemy się do naszych grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy, przebaczy nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I kochani, trwajmy w świetle Chrystusa. Trwajmy w świetle Chrystusa. Nie dajmy diabłu mieć na nas haka. Okay? Popatrzcie, ten grzech, to pielęgnowanie tego drzewka, to jest sprawianie tego, że sami naszymi po prostu decyzjami dajemy diabłu, żeby on miał na nas haka, żeby nas oskarżał. I z praktycznych rzeczy właśnie, tak, nie dawaj temu tego haka po prostu. Tutaj Gustaw mówił o grupach domowych. Grupy domowe, właśnie spotkania w, nie tak jak tutaj, gdzie wszyscy jesteśmy, ale spotkania, wiecie, w domach, w mniejszych grupach. Te spotkania mają też nam dać takie miejsce, gdzie jest, wiecie, większa, jest jakieś zaufanie, prawda, gdzie możemy rozprawiać się z tymi rzeczami, kiedy możemy wyznawać sobie te trudności, wyznawać sobie te grzechy, bo w momencie, gdy wyznajesz ten grzech, to właśnie zapraszasz światło, otwierasz twoje serce i powiesz, hej, tak to wygląda i to światło, które zapraszasz, przynosi tobie wolność. Jeżeli nie przynosisz tego światła, jeżeli zakrywasz to i uciekasz i tworzysz skorupę taką, wiecie, po prostu, nie wiem jeszcze jak to nazwać, w szeregu było tej skorupie i tych warstwach, tak? Ale skorupę taką chrześcijańską, która powoduje to, że w środku jest naprawdę coś do uporządkowania, ale ta skorupa tak wybiela i tak można się przemknąć w kościele w tej skorupie i nikt nie zauważy, okej? Okay? Otwórz tą skorupę, bo od tego będzie zależało po prostu twoje życie, tak? Nie twórz tych blokad. Nawet nazwałem to, nie twórz blokad obłudy i nie wybielaj się, bo już chyba nie ma na to czasu, słuchajcie. Żyjemy w takim czasie, że chyba już nie ma na to czasu, na takie właśnie pudrowanie się. Rozprawmy się z tym, rozprawmy się z naszym życiem. Jako Kościół przejdźmy, to nie jest łatwe, ale te wersety, zobaczcie, dają nam narzędzia, dają nam nadzieję. Jesteśmy w tym statystycznym gronie wybranych osób. Już niech to nam da taką, wiecie. Ale nie zmarnujmy tej szansy, okej? Okay? Nie zmarnujmy tej szansy. Trwajmy przy Chrystusie. Otwierajmy nasze serce na Niego i zmieniajmy nasze myślenie, tak? Znowu ta zasada mniej więcej. Karmy się więcej, karm więcej Twojego ducha. Więcej spędzaj czasu z Bogiem i zobaczysz, że wpłynie to na twoje życie duchowe. Okej? Okay. Amen.